Dzień dobry, witamy w najnowszym odcinku Spięcia. Dzisiaj porozmawiamy o transformacji energetycznej, czym ona jest, jakie mogą być zagrożenia z nią związane. Zapraszamy. Witamy w najnowszym odcinku podcastu Spięcie biznesalert.pl. Ze mną jest Marcin Karwowski.
Dzień dobry Państwu, cześć Jędrzej.
Witaj Marcinie, ja nazywam się Jędrzej Stachura, tak jak Marcin tutaj już wspomniał moje imię i obaj pracujemy dla redakcji biznesalert.pl i piszemy o energetyce na co dzień, dlatego dzisiaj ruszamy do Państwa z tematem transformacji energetycznej, żeby troszeczkę nakreślić ten temat i jakby przybliżyć go Państwu. Tak więc Marcin, może na początek powiemy, czym jest ta mityczna, można powiedzieć, transformacja energetyczna?
To jest złożony proces, tak ciężko określić w paru zdaniach, ale spróbuję temu podołać. Transformacja energetyczna jest to, proszę Państwa, proces, który zachodzi właśnie w państwach zachodu, który polega na odejściu od źródeł emisyjnych w celu nieszkodzenia klimatowi i zastąpienia źródłami niskoemisyjnymi lub zeroemisyjnymi, jak odnawialne źródła energii. Jak wiemy, ciepły luty niekoniecznie jest dobrą wiadomością nawet dla tych, którzy lubią słońce, co zresztą było poruszane w odcinku jednych z rozmów. Transformacja energetyczna przebiega zarówno w kontekście poszczególnych krajów, jak Polska, Niemcy, Francja, jak i jest również tutaj wspierana przez Unię Europejską. Takie hasła jak Europejski Zielony Ład, jak jeszcze możemy podać jako przykład
Fit transformacji? For 55, różne pakiety, które mają na celu właśnie pomóc, czy też
nakłonić
też, ale jakby określić, wytyczyć taką ścieżkę, którą państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny podążać, aby dotrzeć do celów redukcyjnych wspólnoty, którymi są, możemy powiedzieć, właściwie teraz mamy dwa oficjalne cele redukcyjne. Jest to cel do 2030 roku z redukcja emisji do poziomu 55%. To jest ten cel na obecną dekadę. A drugi cel mówi o 2050 roku i całkowitej neutralności klimatycznej. Z tym, że te cele zmieniają się z biegiem miesięcy, dni. Bo jak wiemy, w lutym Komisja Europejska przedstawiła plan dla państw członkowskich mówiący o redukcji o 90% emisji gazów cieplarnianych do 2040 roku, więc to jest na razie plan, jest on poddany, jakby wystawiony przez komisję do dyskusji publicznej, no i kraje mogą się ustosunkować do tego pomysłu. Na razie obserwujemy ten temat i czekamy na dalsze konkrety.
A skoro kraje o tym dyskutują, to warto, żebyśmy i my o tym dyskutowali, zarówno w ramach podcastu Spięcie, jak i zapraszamy Państwa do prowadzenia dyskusji, czy to w komentarzach, na naszych mediach społecznościowych, czy prywatnie w zaciszu domowym. Nie ma tak, dyskusja o energetyce przy obiedzie. Zgodzisz się ze mną, Jędrzej?
Oczywiście, to dobry pomysł zawsze, ale jakby chcieliśmy tutaj Państwu też zaprezentować jeden z cytatów, który w tym tygodniu się pojawił, jest on dosyć ciekawy, mianowicie pewien analityk energetyczny, nie pewien, bo przez wielu określany jako guru energetyczne, Daniel Yergin powiedział takie zdania. Mam dość dyskusji na temat transformacji energetycznej. Czasami zatraca ona powiązanie z historią gospodarczą i rzeczywistością. Jeżeli spojrzy się na historię przemian energetycznych, wszystkie trwają ponad wiek. Próba wdrożenia ich w 25 lat, czy nawet połowę tego czasu, ma małe szanse na sukces, mówi właśnie nam Daniel Yergin. No i to ta opinia jest jakby ciekawa w odniesieniu do tego, co robi właśnie Unia Europejska, do czego dąży, czyli do szybkich zmian w dosyć krótkim czasie i właśnie przeciwnicy tych zmian, tej transformacji energetycznej w tak krótkim czasie mają jakby pole do popisu.
Tak, i myślę, że ona też jest o tyle ciekawa, bo bardzo często słyszymy skrajne głosy, na przykład przeciwników transformacji energetycznej, tych, którzy lubią upały w lutym, jak i ich całkowitych zwolenników. Tutaj Yergin nie neguje samej transformacji energetycznej, a sposób jej przechodzenia. I zwraca bardzo fajną uwagę na to, że sama transformacja energetyczna częściowo powstała w czasie COVID-u, pandemii, gdzie ceny energii były relatywnie niskie, zaś samo zużycie nie było tak wysokie. Następnie jednak mieliśmy niepokojąc na świecie chociażby konflikt na Ukrainie, który ciągle trwa, agresji Rosji na niepodległą Ukrainę, czy kryzys i konflikt tutaj na Morzu Czerwonym, który również odbija się na cenach paliw i energii. W związku z tym pojawiło się oprócz celu transformacji coś pilniejszego, konieczność zachowania bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł.
Te wszystkie nastroje, o których mówisz, myślę, że wychodzą też głównie z samego społeczeństwa, czyli od nas wszystkich, od powiedzmy typowego Kowalskiego, który martwi się o swój portfel właśnie w czasie kryzysu energetycznego.
O swój samochód. Nie daj Boże, będzie musiał zmienić.
Tak jest, oto czy może będzie musiał kupić elektryka i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie problemy są jakby podsycane od dołu i nic dziwnego. I właśnie tutaj też myślę, że ważnym tematem w transformacji energetycznej jest edukacja społeczeństwa na temat tego, jak ona przebiega, dlaczego to robimy, dlaczego stawiamy wiatraki, dlaczego stawiamy fotowoltaikę.
Dlaczego podatkujemy pewne rzeczy.
Tak, dlaczego płacimy za energetykę jądrową, która ma powstać w Polsce. Tego typu tematy należy tłumaczyć też Kowalskiemu, aby był spokojny o przyszłość.
Tak, to jest bardzo fajne zdanie, które usłyszałem w trakcie jednego z wywiadów, że często problemem w tych aktach prawnych czy wskazówkach Unii Europejskiej nie jest ich treść, a jest sposób komunikacji. Ludzie widząc nakaz, że mamy coś zrobić, momentalnie się spinają. W momencie, gdy przedstawimy im, dlaczego mamy coś zrobić i że tak naprawdę cele, nie chodzi też zawsze o to, żeby one były spełnione w 100%, żeby do tego dążyć. Tutaj świetnym przykładem jest wymiana tak zwanych kopciuchów, czyli starych pieców i kotłów gazowych, która przebiega i w teorii w Warszawie tych najstarszego typu już nie powinno być. One owszem istnieją i ciągle kopcą, o czym bardzo ciekawie często pisze PAS, czyli Polski Alarm Smogowy, ale ich liczba dzięki tutaj reformom i dofinansowaniu zmiany została zredukowana. I przyznam szczerze, sam jak przyjechałem pierwszy raz do Warszawy, wysiadłem na Puławskiej w godzinach szczytu, zaciągnąłem się powietrzem, to poczułem się, jakbym znowu zaczął palić.
Wspomniałeś o paleniu papierosów, dlatego też ja bym poruszył taką codzienność każdego z nas, czyli wrócił troszeczkę do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli o tym poparciu społecznym dla niektórych zmian, dla właśnie transformacji energetycznej. Jak się okazuje, według najnowszych badań Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, ponad 50% Polaków uważa, że transformacja to tylko OZE. Tymczasem, jak podkreśla samo towarzystwo, to twierdzenie jest dosyć błędne i mylące, dlatego też ważna jest ta edukacja, abyśmy wiedzieli, dlaczego też na przykład wysiadamy na Puławskiej
i się dusimy,
tak.
Tak, duszenie się nie jest miłe, ale przejdźmy może do tych rzeczy, o których najgłośniej mówimy, jak tutaj, Andrzej, wspomniałeś OZE, która stała się takim symbolem transformacji, nie bez powodu, gdyż stopniowo w naszym miksie, zarówno polskim, europejskim, jak i ogólnie światowym, wypiera źródła emisyjne. Jednakże z OZE, na co zwraca uwagę chociażby Jergin, czy my w licznych artykułach, rozmowach i dyskusjach, z OZE jest pewien problem, gdyż żeby postawić taką farmę wiatrową, czy to na morzu, czy na lądzie, potrzebne są określone surowce krytyczne, które są produkowane głównie w Chinach. I to rodzi pewien problem dla gospodarki europejskiej. W postaci uzależnienia się od Chin. Ale tak może tutaj rozszerzę temat. Chodzi o to, że Chiny mają praktycznie monopol, jeżeli chodzi o łańcuch dostaw do OZE, szczególnie tutaj do farm wiatrowych. Przez co po pierwsze mogą wywierać wpływ na rynek, ale co rodzi pewne zagrożenie, o czym mówią niektóre służby, o ile mnie pamięć nie myli Estonii, ale tutaj mogę nie być pewny, że dają też kontrolę nad samą infrastrukturą energetyczną. A mimo że Chiny zapewniają produkty często dobre cenowo i wcale nie oznacza, że gorsze jakościowo, to niekoniecznie są przychylne dla gospodarek Zachodu, więc uzależnienie się i danie im monopolu jest zgubne.
Tak, tutaj jakby masz rację, Chiny nie tylko te kwestie, o których wspomniałeś, jakby Chiny wykorzystują do zachęcania potencjalnych klientów również w Europie, która jest dużym rynkiem dla Chińczyków. No i kuszą tym jakby stwierdzeniem, że coś jest nowe, coś jest odkrywcze i tak dalej. To obserwujemy między innymi w elektromobilności ostatnio. Na przykład jeśli chodzi o baterie do samochodów elektrycznych, dokładnie akumulatory półprzewodnikowe, które mają być takim następcą baterii litowo-jonowych, które obecnie są montowane w elektrykach. No i jak się okazuje, transformacja elektromobilności też może mieć swoje problemy, więc jakby tutaj na wielu terenach jest, mogą występować jakieś wyzwania. No i Chińczycy mają problem z tymi bateriami, ponieważ jak się okazuje, jeszcze zajmie kilkanaście lat, tak przynajmniej prognozują, dojście do tej produkcji i użytkowania akumulatorów półprzewodnikowych, które w skrócie mają magazynować więcej energii w tej samej powierzchni baterii, którą mamy obecnie w samochodach elektrycznych, co ma pozwalać na dużo większy zasięg i już taką większą konkurencyjność z samochodami spalinowymi, ale to tak poszedłem w stronę chińskiego rynku elektromobilności. No ale myślę, że to jest jeden z przykładów, który może pokazywać te wyzwania związane z transformacją.
Jeżeli chodzi o chiński, ogólnie jeżeli chodzi o światowy rynek elektromobilności, to on też jest ciekawy w ramach transformacji energetycznej. Bo wiadomo, nasze samochody, przynajmniej w większości z nas, spalinowe kopcą, szkodzą. Nie oznacza to oczywiście, że mamy już teraz wszyscy przesiąść się na rowery, jednakże jedną z alternatyw jest elektromobilność, czyli słynne, słynne lub nie, elektryki. I tutaj również istnieje dość ciekawa zależność, gdyż chińskie samochody tego typu są dużo tańsze, jednakże to, proszę Państwa, nie wynika z tego, że Chiny wynalazły sposób na tańszą produkcję czy obejście pewnych tutaj kosztów, a kwestia taka, że elektromobilność chińska jest dotowana przez państwo. I teraz, jeżeli ktoś coś dotuje, to raczej we własnym interesie. Poprzez zalew, może jeszcze nie zalew, ale znaczny wpływ tutaj chińskich samochodów elektrycznych na rynki zachodnie, eliminowany jest rynek rodzimy, który tak się nie rozwija. I dzięki temu znowu prowadzimy do monopolu, a monopol jest swojego rodzaju dominacją. Raczej nie chcemy być zdominowani przez inne państwo.
Tak, i tutaj jeszcze dochodzi właściwie taka praktyka chińska, która mówi o tej mocnej kontroli państwa chińskiego nad wszystkimi właściwie spółkami związanymi z energetyką w tym kraju. No i właśnie ta elektromobilność to też jest pewne zagrożenie, że ta transformacja, do której dążymy i chcemy dążyć jak najtaniej, poprzez też być może oddanie części rynku elektromobilnego Chińczykom w Europie, może prowadzić do różnych zagrożeń też na takim poziomie bezpieczeństwa.
Cyberbezpieczeństwa, bo produkując czy tutaj elementy do OZE czy samochody elektryczne, producent łatwo może zostawić jakąś furtkę, którą później wykorzysta. Stąd jak najbardziej nie należy całkowicie odciąć się tutaj od Chin, wpadać w paranoję, ale dobrym ruchem byłoby dotowanie europejskiego przemysłu, zapewnienie mu rozwoju konkurencyjności, do czego Unia Europejska powoli się przybliża.
No i właśnie tak, żeby troszkę wrócić do naszego regionu, do tej transformacji energetycznej Europy, myślę, że obaj jesteśmy raczej zwolennikami tej transformacji.
Tak jest, jak najbardziej. Zawsze przy śniadaniu o niej dyskutujemy.
Tutaj oczywiście można mówić o różnych interesach różnych firm, które chcą zarobić powiedzmy na wiatrakach, na nowych technologiach fotowoltaicznych, jak szyby na przykład napakowane fotowoltaiką. To też jest jakby nowinka, która może wejść w kolejnych latach, czyli będziemy mogli sobie montować okna, które będą zasilać nasze domostwa. Można tak mówić, ale oczywiście jednak człowiek jest taką istotą, że idzie z tym postępem i chce się rozwijać, chce tych czystszych technologii.
Myślę, że chcemy, żeby nasze dzieci się też nie dusiły. A to, że firmy chcą zarabiać, jeżeli tu mówimy o normalnym, zdrowym zarobku, to nie jest nic dziwnego. Kwestią nieuczciwą jest swego rodzaju wywieranie prób na wywieranie nacisku na rynek, czy co też na przykład miało miejsce i to niekoniecznie tutaj w Chinach, ale i w przypadku niektórych pomp ciepła instalowanych w Polsce, poprzez instalowanie produktu niekoniecznie spełniającego warunki. Dlatego ważne jest, żeby powstawały odpowiednie regulacje i odpowiedni nadzór nad tą kwestią, żeby ta transformacja energetyczna przebiegała mądrze, bezpiecznie i z minimalnym obciążeniem portfela twojego, mojego, czy was, drodzy widzowie.
Oczywiście te kwestie są bardzo ważne. Myślę, że transformacja to też zwiększenie jakby wydajności pracy, troszkę bezpieczeństwa pracy, czy mówiliśmy też w poprzednich spięciach o dronach, o różnych rozwiązaniach, które mają automatyzować pracę. No, coraz mniej górników chce schodzić coraz niżej po węgiel, dlatego myślę, że...
Pamiętajcie, drodzy Państwo, home office jest bardziej ekologiczny, nie musicie dojechać do pracy.
Tak jest. No i co, z tym chyba zostawimy Państwa z przemyśleniami na temat transformacji energetycznej. Czy chcesz coś dodać jeszcze, Marcin?
Zachęcę, że jeżeli są jakieś przemyślenia, żebyście Państwo się z nami podzielili. Kwestia transformacji energetycznej jest bardzo złożona. Jak samo Państwo słyszeliście, nie sposób do określenia w 10-15 minut podcastu. Ale jeżeli chcecie, żebyśmy przybliżyli konkretny aspekt transformacji energetycznej, potrzebujemy feedbacku. Prosimy o zostawienie go. Fajnie też będzie, jak zostawicie nam kciuka w górę, subskrypcję, żeby następne spięcia nam nie zostały i dzwoneczek, żeby na pewno nie umknęły.
Tak, dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek. Zapraszamy już za tydzień na kolejne spięcie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.